każdy wtorek o 12.30 i 17.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Magazyn żużlowy Radia Zielona Góra, Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj główną, największą część programu zajmie nam rozmowa z Tomaszem Walczakiem, kierownikiem falubazu Zielona Góra na mecze ekstraligowe. Choć teraz Tomasz Walczak w nadchodzącym sezonie będzie również szefem pewnej ekipy złożonej również z żużlowców falubazu. O co chodzi, czy o kogo bardziej chodzi? Otóż pewnie kibice już zauważyli, że kilka dni temu firma Ekantor.pl obwieściła, że wystawi swoją drużynę w cyklu Speedway Best Players Cup. I okazało się kilka dni później z kolei po tym pierwszym oświadczeniu, że w tej ekipie właśnie pojedzie trójka najlepszych zawodników falubazu, trójka czołowych, trójka liderów właściwie. Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek i Grzegorz Zęgota. I na początku o tym rozmawiamy, a mówi nam o tym całym projekcie Adam Trześniowski, to kierownik marketingu w Ekantorze.
Mimo że na co dzień zajmujemy się wymianą walut, to tak naprawdę żużel jest już jakby naszym naturalnym środowiskiem, w którym świetnie się czujemy. Uwielbiamy czuć ten dreszcz sportowej rywalizacji, a Best Pers pozwala poczuć to jeszcze trochę bardziej, bo tak naprawdę to my tworzymy ten team i to my odpowiadamy za wszystko. Kontaktujemy się bezpośrednio z zawodnikami, organizujemy wyjazdy, wszystko jest po naszej stronie. Emocje żużlowe tak naprawdę od czasu współpracy z falubazem wiemy, że emocje żużlowe potrafią uzależnić, ale to jest takie fajne uzależnienie, zdrowe uzależnienie, na którym korzystają wszyscy, zarówno zawodnicy, sponsorzy, jak i kibice. I to był jeden z tych powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się na udział w tegorocznym Bezpersie.
Formuła turnieju, rozumiem, też się Wam podoba. 3 turnieje, 2 w Polsce, 1 w Niemczech. Jak Wy na to patrzycie?
Bo oczywiście fajnie było, gdyby wszystkie turnieje odbywały się w Polsce, ale wiemy z poprzednich doświadczeń, bo tak naprawdę udział w tegorocznym Bezpersie nie jest do końca naszym pierwszym udziałem. Kantor jest częścią grupy Port 2000, która już wcześniej wystawiała swoje teamy. Jeździliśmy na arenie Blanchard, gdzie bodaj osiągnęliśmy drugi rezultat wśród całej stawki, przez co bardzo chętnie znowu ruszymy na zachód.
Jeżeli tak popatrzymy na te inne teamy, to jest duża konkurencja?
Tak naprawdę nie wszystkie drużyny zostały jeszcze ogłoszone oficjalnie przez organizatora firmę OneSport. My nieoficjalnie wiemy, że stawka tegoroczna będzie najsilniejszą z tych, które były do tej pory wśród teamów sponsorskich. Z Zielonej Góry będą to na pewno dwie firmy. Rywalizacja zapowiada się naprawdę, naprawdę gorąco.
Ktoś z firmy zostanie zdesygnowany do prowadzenia tej drużyny, czy jaką formę właśnie prowadzenia?
Wszyscy jesteśmy mocno zaangażowani w organizację pracy zespołu, niemniej za zawodników i za same zawody będzie odpowiadał ktoś inny. Do tej pory nie mieliśmy okazji jeszcze tego ogłosić. Będzie to pan Tomasz Walczak z falubazu, więc skład mamy taki, który powinien się spodobać kibicom z Zielonej Góry.
No właśnie, ten skład personalny zawodników chciałem zapytać, czym się kierowaliście przy doborze? Czy to były kwestie osiągnięć, kwestie charakteru, kwestie jakby pochodzenia zawodników?
Jest to połączenie w zasadzie wszystkich z tych argumentów, których pan użył. Przede wszystkim zależało na tym, żeby stworzyć silny skład. Skład, który będzie mógł walczyć o zwycięstwo, ale ze względu na to, że nie jesteśmy profesjonalnym teamem, nie jesteśmy falubazem Zielona Góra, który od dziesiątek lat zdobywa świetne wyniki w Polsce. Jesteśmy firmą. Chcieliśmy stworzyć team, który będzie sobie ufał, który będzie się wzajemnie wspierał, który będzie doświadczony. I wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć. Inną ważną sprawą było to, że zależało nam też na stworzeniu teamu typowo polskiego.
Czy byli jeszcze jacyś inni kandydaci? Czy to są ci wasze tacy wymarzeni kandydaci, którzy od początku chcieliście, żeby oni ten team tworzyli?
To są ci kandydaci dokładnie, z którymi chcieliśmy współpracować. Było kilka innych opcji, ale niemniej bardzo się cieszymy, że udało się ściągnąć do naszego teamu widzę mistrza świata, kapitana falubazu Zielona Góra i wychowanka Grześka, który w zeszłym roku zdobył mistrzostwo Polski.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. I tyle firma Ekantor, a teraz ten, o którym przed chwilą usłyszeliśmy, że będzie szefował temu teamowi, w którym jest Protasiewicz, Dudek i Zęgota, czyli Tomasz Walczak. Na początek porozmawiamy sobie o tym cyklu Speedway Best Pers Cup i nie tylko, porozmawiamy sobie o tym, jaką funkcję ma Tomasz Walczak pełnić, jak do tego w ogóle doszło, że został szefem tej ekipy, tak go nazywajmy w dalszym ciągu, a potem już przejdziemy czysto do spraw falubazu, do spraw toru przy W69, do spraw ewentualnych pierwszych treningów i pierwszych meczów naszej ekipy. Zapraszam serdecznie na rozmowę z kierownikiem Falubazu i szefem teamu Ekantor z Zielonogórzanami w rolach głównych, Tomaszem Walczakiem.
Generalnie chyba wyszło to w sposób naturalny. Darek Maciejkiewicz zadzwonił do mnie i zwrócił się z taką propozycją. Ja oczywiście z wielką radością przyjąłem. Bardzo dziękuję z tego miejsca firmie Ekantor, że obdarzyła mnie zaufaniem. Dla mnie jest to jakieś wyzwanie i wyróżnienie. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania i postaramy się w tych rozgrywkach zdetronizować dotychczasowego dominatora Fogo Power.
Niech pan powie, ten Speedway Bespers Club, po co to żużlowcom? Pieniądze, rywalizacja czy dodatkowe jazdy, więc tam pomagają gdzieś tam, wiadomo, sprawdzić motor, sprawdzić swoją formę przed meczami ligowymi, bo to już przecież w marcu pierwszy turniej na przykład. Jak to jest?
No, są to rozgrywki, gdzie startują zawodnicy, można powiedzieć, ci co w Grand Prix, najwyższa światowa czołówka, którymi spotykają się na co dzień i w lidze polskiej, i w lidze szwedzkiej, czy to w Grand Prix. Druga sprawa, że fajne zawody dla kibiców, polski organizator i jest to na pewno coś atrakcyjnego, na co ludzie z wielką przyjemnością przyjdą. A tak, no, ten początek sezonu jest, mamy pierwsze zawody 24 marca, mam nadzieję, że dojdą do skutku. Wielka szansa jest na to, bo wiadomo, jak wiadomo, tor w Toruniu jest zadaszony i na pewno na początku wszyscy szukają tych jazd, więc każdy, kto pojedzie w tych zawodach, a jeszcze z takimi rywalami, z najwyższą światową czołówką, no, może to uznać jako dobry trening, a przy okazji myślę, że i tam względy finansowe wchodzą w grę i marketingowe, także obopólne korzyści dla wszystkich ze stron.
No to teraz pytanie polemiczne. Speedway Bespers Cup, Speedway of Nations. Jak to ugryźć? Toż to przecież ktoś powie, to jest to samo, jak to rozróżnić? Jak pan podchodzi do tego, że teraz będziemy mieli dwie rywalizacje ogólnoświatowe de facto? Która ważniejsza, gdzie będzie prestiż większy? Jak pan myśli, tak rozmawiając w tym swoim środowisku? Bo wiadomo, FIM już mówi, że no, tutaj, proszę państwa, będą zawody organizowane przez organizację międzynarodową, a ten Speedway Bespers Club, przeczytałem taki wywiad, że to tylko takie zawody towarzyskie są, to tam oni sobie robią, nie ma się co nimi przejmować. Najważniejsze będzie Speedway of Nations. Jak kibic poza tym ma patrzeć i myśleć, kto tu jest najlepszy tak naprawdę?
No wiadomo, że zawody narodowe, gdzie startują przedstawiciele kraju, mają inny ciężar gatunkowy, tak? Tu są teamy firmowe. Wydaje mi się, że też atrakcyjne zawody i zawodnicy podchodzą do tego bardzo prosto. Każde zawody się jedzie po to, żeby wygrać rywalizację sportową. Czy to jest Speedway Bespers, czy to tak zwane pary w tej chwili, które się mają odbyć. Jest też tam nowa formuła i Speedway Bespers i w tych zawodach parowych, narodowych. Więc myślę, że to jakaś atrakcyjność, a dla zawodników jest to, wydaje mi się, tylko i wyłącznie rywalizacja sportowa. Każdy chce to wygrać. Przy okazji to jest ich zawód, zarobić jakieś pieniążki i na tym to się wszystko opiera. Dla kibica oczywiście wydaje mi się, że jedne i drugie rozrywki będą bardzo atrakcyjne ze względu na nową formułę i jednych i drugich.
No dobra, a to Speedway of Nations, jak pan w ogóle patrzy, to zastąpienie drużynowego Pucharu Świata tą formułą rywalizacji, właśnie nie wiadomo chyba na jaki czas, tak? Bo do końca tego nie wiadomo.
Trudno powiedzieć, jak to się będzie rozgrywało, aczkolwiek wydaje mi się, że większa ilość krajów, które są zgłoszone do rozgrywek tego typu, spowoduje to, że ta rywalizacja będzie troszkę bardziej kolorowa, tak? Bo do tej pory mieliśmy dominatorów Polaków, Szwedzi, czasami Australijczycy.
No, ale to kto się może zgłosić, jak pan mi wymieni kraj, który może być silny rzeczywiście w takich zawodach?
Na przykład
Cisza.
Niemcy z naszym Martinem Smolińskim, Kajem Huckenbeckiem.
Jak słyszę, prawdę powiedziawszy, od razu wetnę się, że dzięki tym zawodom to się obudzi Chorwacja, wróci austriacki żużel, holenderski. Trochę mi się chce śmiać, prawdę powiedziawszy, jak pan mówił, że będzie bardziej kolorowo, to mam takie wrażenie, że to może być takie bardziej kolorowe tło rzeczywiście, że to taka fikcja jest odrobinkę, tak?
No niekoniecznie, bo na przykład Amerykanie, którzy będą mieli Grega Hancocka i do tego dorzucą jednego zawodnika, w przypadku wysokiej zdobyczy punktowej, do czego nas Greg przyzwyczaił i dorzucenia kilku punktów przez innego zawodnika amerykańskiego, ta para może się liczyć, tak? Gorzej było im jeździć jednym Hancockiem i trzema pozostałymi, którzy są w stanie zrobić 2, 3, 4 punkty.
No, czyli pan nie jest przeciwnikiem jakby tego Speedway of Nations, dobrze czytam, dobrze to słyszę. słyszę, bo jakby jest podział w tej chwili taki sztywny, tak? Jedni mówią bez sensu, że coś takiego jest wprowadzane, a drudzy mówią poczekajmy, co z tego wyniknie. Natomiast nie ma kogoś takiego, kto mówi to świetne będzie to Speedway of Nations.
No tego nie możemy powiedzieć, czy będzie świetne. Być może to się uda, ale ja jestem stoję na stanowisku, że nie można czegoś skreślać przed tym, zanim się to odbyło. Sprawdźmy, zobaczmy. Zawsze można wrócić do poprzedniej formy zawodów, jeśli to się nie sprawdzi. Aczkolwiek no, mam takie przekonanie, że to będą fajne zawody, bo tak jak mówiłem, ten Hancock czy na przykład Martin Waculik doparował do tego z jakimś zawodnikiem. No są to zawodnicy, gdzie tam czwórki było ciężko zebrać, tak? Ale dwóch zawodników jest jednak łatwiej. Tak? Polska będzie miała problem, bo jest
nadmiar bogactwa. Tak jak w bobslejach na igrzyskach wystawić dwie drużyny będzie można, na przykład polskie, bo tam Niemcy startowali w dwóch zespołach na przykład.
Tam tak, ale tu wydaje mi się, że chyba regulaminowo tego nie przeskoczymy.
A niech mi powie na koniec już tej kwestii. Ktoś, kto wygra Speedway of Nations, to kim będzie? Jaki tytuł właściwie będzie miał? Bo tego nie mogę znaleźć. Wiem, że to będzie mistrz świata, mistrz globu, mistrz narodowy, czy co?
Mistrz Speedway of Nations. Trudno to określić. Nie wiem, naprawdę nie zagłębiałem się jeszcze w ten temat, ale no trudno to jakoś zdefiniować. To są zawody parowe, drużynowe, no bo startuje generalnie para, także wydaje mi się, że to mistrzem świata par. Wracamy gdzieś tam do historii i do poprzednich lat. No ktokolwiek tu zostanie, to będzie na pewno złoty medal.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy, Radia Zielona Góra.
Falubas teraz, okej? Okay? A właściwie W69 najpierw, po tych wszystkich mrozach, zresztą troszkę jeszcze trzymają, ale już delikatne, co się dzieje na torze, bo wiadomo, wszyscy pytają, kibice nawet gdzieś tam na Facebooku, na Twitterze piszą, kurczę, już bym poszedł, powąchał metanolu, nawet na treningu zobaczył, jak tam jeżdżą. Czy cokolwiek możecie powiedzieć o tym, o jakiejkolwiek dacie, kiedy ktoś będzie brzęczenie motocykli i zapach, no zapach troszkę słabszy niż przed laty, ale będzie mógł tam poczuć, czy na razie jest taki mróz i tak twardo, że właściwie nikt nie jest w stanie podjąć się nawet jakiejś oceny.
A powiem tak, nasz toromistrz Adam Warecki świetnie przygotował ten roku tor do zimy. Ja całą zimę praktycznie monitorowałem ten tor i wydaje nam się po takich wszelkich analizach, że już w niedzielę powinniśmy zacząć coś z nim robić.
Znaczy robić, czyli pan Adam może zacząć ponownie coś robić, tak?
Tak, prawdopodobnie w niedzielę już zaczniemy szykować tor do pierwszych treningów i jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, będzie aura sprzyjająca, to myślę, że tam po kilku dniach jesteśmy w stanie to... Na tą chwilę jest dosyć głęboko przemarznięte. Mhm. Wczoraj była wysoka temperatura, nic się z tym torem na razie nie dzieje, ta wilgoć nie wychodzi do góry, co się zazwyczaj dzieje przy temperaturach, które przychodzą plusowych po mrozach. Jest nadal na górze sucho, to jest dobra informacja, bo będziemy mogli tą zmarzlinę, jeżeli to puści, przemieszać z tą suchą nawierzchnią i na pewno nam to przyspieszy przygotowanie toru do pierwszych treningów, ale póki co no, czekamy do niedzieli, aż troszeczkę ta wierzchnia warstwa odpuści. Nie ukrywam, że troszeczkę by deszcz nam pomógł, bo ten deszcz by był naprawdę sprzyjający w tej chwili.
Deszcz? Bo tak mi się wydaje, że odpuści zmarzlina, to się zrobi wilgotna, tu jeszcze deszcz miałby dobić do tego?
No właśnie, zmarzlinę może nam rozpuścić szybciej woda i jeżeli to teraz by popadało, a po tym deszczu przyszłoby plusowo, to fajnie to odparuje i będzie łatwiej. Jeżeli to ma być w sposób naturalny, bez deszczu, to może to potrwać dłużej. No liczymy na to, bo z soboty na niedzielę są przewidziane w nocy opady deszczu i potem, jeżeli tak się wydarzy, to byłoby to naprawdę optymalne rozwiązanie i byśmy mogli sobie z tym torem do tam końca przyszłego tygodnia spokojnie już poradzić.
Czyli mam powiedzieć ludziom, słuchajcie, jest możliwość, że w przyszłym tygodniu jakiś trening, czy to tak za daleko posunięty wniosek?
Tak mówię naszym wspaniałym kibicom, że w przyszłym tygodniu może się coś odbyć.
Okej, 23 teoretycznie Stal Gorzów, pierwszy sparing, dzisiaj 6 dzień marca, 23 za 17 dni, szybciutko, ale chciałem zapytać, bo dogadaliście się z tą Stalą Gorzów na spokojnie, taki troszeczkę, nie że zarzut, taki troszeczkę marketingowy chwyt, żeby podgrzać atmosferkę przed zbliżającą się Ekstraligą? Wiele osób jeszcze pyta, jak to ze Stalą? Gdzieś tam kiedyś, jak pierwszy raz można było usłyszeć, że te sparingi będą, ktoś tam zanegował ten wasz pomysł, że to jest obniżenie rangi derbów, tak? Robienie z tego również sparingów to czemu te derby przedsezonowe?
No, teorie są różne. Wygląda to w ten sposób, że wbrew wszelkim pozorom, animozją między kibicami i być może gdzieś tam na torze też czasami, to nam się naprawdę dobrze pracuje i Adam Skornicki widzę, że dobrze się z trenerem Chłamskim dogaduje i na płaszczyźnie mojej z Krzyśkiem Orłem też to dobrze wygląda, więc doszliśmy szybko do porozumienia i ustaliliśmy, że w tym roku pojedziemy ze sobą sparingi, a powiem więcej, że w przyszłym roku tak samo. Też pojedziemy ze sobą, z tym, że prawdopodobnie odwrócimy te terminy spotkań, czyli niedzielny u nas.
Nie wiem, ale dlatego nie wiem, że to jest blisko po prostu, że silne ekipy są i silni żużlowcy z silnymi żużlowcami na dzień dobry mogą się pościgać, czy czym?
Generalnie tak to wygląda, że i logistyka, bo wiadomo, że ten początek marca, ta pogoda jest nieprzewidywalna i tak jak w tamtym roku pojechaliśmy do Częstochowy, gdzie pogoda była świetna, musieliśmy zostać na drugi dzień, zostać na sparing, tak tutaj możemy sobie bezproblemowo telefonicznie nawet uzgadniać, bo nie tego, że właśnie jedzie w dzisiejszych czasach chwilę i możemy sobie to fajnie poukładać, więc to był jeden z czynników, a drugi to, tak jak mówiłem, współpraca między trenerami, między działaczami. Do tego fajna personalna obsada i mogą z tego wyjść fajne zawody, na pewno kibice się z tego ucieszą.
Powiedział pan obsada, to kto będzie z obydwu zespołów w takim razie, bo rozumiem, że pan też wie, kto w stali będzie na tych sparingach.
Nie wiem, kto będzie stali na tych sparingach, aczkolwiek prawdopodobnie będzie to najsilniejszy skład, jaki my też chcemy wypróbować sobie wszystkich zawodników praktycznie, jeśli będzie taka możliwość regulaminowa, bo jak wiadomo, trening punktowany możemy sobie poukładać po swojemu i regulaminowo to rozpisać, tak jak nam to będzie odpowiadało, więc nawet pod tą ósemką możemy sobie wstawić innego zawodnika niż regulaminowo. Także.
Ale czyli formalnie zapraszacie wszystkich, łącznie z obcokrajowcami Falu Bazą na ten mecz i czy już pan wie, że wszyscy zadeklarowali się, że będą?
Ta decyzja jeszcze nie zapadła, to z Adamem Skórnickim będziemy jeszcze ustalali, ale na pewno pojedzie ten trzon drużyny w postaci Polaków. Mhm. Plus do tego zobaczymy, jak będzie, przede wszystkim musimy zobaczyć, jaka będzie, ile jednostek treningowych do tej pory odjedziemy, tak? Bo może się okazać, że...
To
będzie pierwszy trening, pogoda się załamie, bo gdzieś tam ktoś mi też mówił, że po 15 maja znowu przyjdzie jakieś okropne mrozy. I się może okazać, że będziemy mało tego sparing przekładać, to może jeszcze pierwszą kolejkę ligową i tak się to może wszystko poukładać, więc na razie personalnie nie ma co wybiegać tak do przodu. Żyjemy, że tak powiem, z dnia na dzień, jak nam pogoda pozwoli. Na tą chwilę jest optymalnie, optymistycznie i za jakiś tam tydzień czasu będziemy już wiedzieli, jak ten skład będzie wyglądał.
Gdzie są żużlowcy Falu Bazu w tej chwili? Co robią? Słyszałem, że Grzegorz Zęgota do Włoch się wybierał, Patryk Dudek, widzimy, że gdzieś tam na pitbajki pod Toruń sobie jeździł. Na dzisiaj, czy pan wie, gdzie oni są? Czy macie ich pod kontrolą?
Ja nie mam pod kontrolą. Są kluby, które mają pod kontrolą i nie wiedzą, co się z zawodnikami dzieje. Mam pełne zaufanie do chłopaków. Nie, oczywiście żartuję. Grzesiek jest we Włoszech, tak jeździ na krosie. Wraca bodajże po 10 marca. Z Patrykiem i Piotrem za chwilę się spotykam w firmie Kantor, gdzie będziemy ustalać te szczegóły tych zawodów pod tytułem Speedway Bezpec. Kasper Grumski trenuje, nasi juniorzy są ciągle pod kontrolą, czyli w dalszym ciągu Radka Walczaka Sala, odbywają też zajęcia na warsztacie, praktycznie mają pokończone motocykle, gotowe do treningów, do wyjazdów, wyposażeni są w pełni, więc idziemy tym hasłem, które zasygnalizowaliśmy, że inwestycje w młodzież i to będzie takim głównym celem w tym roku, żeby ci młodzieżowcy naprawdę jeździli w jak największej ilości zawodów, na jak najlepszym sprzęcie i pod opieką bardzo dobrych trenerów.
A panowie Dudek i Protasiewicz, z którymi się pan spotyka, oni coś jeszcze będą robili przed tym startem, przed powiedzmy tymi sparingami, czy do prezentacji sobie odpoczywają, bo już tyle się natrenowali, czy jeszcze może oni gdzieś wyjadą?
Ja ciągle trenuję, ogólnorozwojówka tam u nich funkcjonuje cały czas. No i tak naprawdę już na dniach powinniśmy wyjeżdżać na tor, tak? Wiem, że Piotr koło 8 już chciał jeździć, tak? Ale na razie ta pogoda na to nie pozwala. Być może jeżeli te prognozy się gdzieś tam nam załamią, to będziemy musieli pomyśleć o jakimś wyjeździe zagranicznym i wtedy byśmy się praktycznie wybrali, można powiedzieć, całą drużyną już i na torze żużlowym, na motocyklach żużlowych odbyli treningi gdzieś za granicą. Ale jeśli nie będzie takiej konieczności, to tak jak mówię, w przyszłym tygodniu, być może po prezentacji w sobotę, w niedzielę już sobie.
Okej, mówiliśmy o tych polskich zawodnikach, gdzie kto jest zagraniczny, jak tam przysyłają wam jakieś raporty z tego, co robią, czy też zaufanie, wy wiecie, że oni się dobrze przygotują, że wiedzą, co robią.
Tak, mamy cały czas nad tym kontrolę. Adam Skórnicki jest w kontakcie z zawodnikami zagranicznymi i tak to musi pozostać. On jest, że tak powiem, pierwszym człowiekiem, którego mają informować.
Oni ogólnorozwojówkę, czy coś próbują gdzieś tam być może w innych krajach kręcić kółka jakieś?
Jeżdżą i na krosach jeżdżą i ogólnorozwojówka, także powoli próbują chłopaki też gdzieś tam na motocyklach pierwszych jazd krosowych i czekamy po prostu na ten wyjazd na tor w Zielonej Górze. Być może tak planujemy, że ten tor uda nam się zrobić i po prezentacji, która jest w przyszłym tygodniu, w sobotę i w niedzielę, jak będziemy mieli całą drużynę tutaj, zostaną wszyscy i pojeździmy sobie.
To jeszcze pytanie o ludzi, o których pytaliśmy w Szklarskiej Porębie. Pewnie te pytania będą wracały gdzieś tam, jak będzie się sezon zbliżał. Jakob Torsel, Sebastian Niedźwiedź, po kontuzjach trener Skórnicki mówił, że oni nie mogą jeszcze w pełni wszystkiego robić, bo jeszcze fizycznie po tych kontuzjach nie doszli do siebie w 100%. To jak tutaj jest sytuacja? Zwłaszcza mam wrażenie, że wszyscy o tego Torsela będą pytali, bo to senior, wiadomo, chcielibyśmy mieć tą seniorską obsadę jak najmocniejszą, juniorską też, ale wiadomo, że na tego Torsela nawet dużo ludzi liczy, tak? Jak z nimi jest?
No tak, Jakub pewnych ćwiczeń nie mógł wykonywać, ale są to ćwiczenia, które naprawdę wymagają dużej sprawności. On jeszcze być może tak zachowawczo trochę gdzieś to może w głowie siedzi, że trzeba ten kręgosłup chronić. Aczkolwiek to naprawdę odpowiedź na, jeśli chodzi o jego sprawność, da nam tor, tak? Bo to, że on nie robi, nie wiem, przewrotów w przód, czy nie skacze na jednej nodze, nie wpływa na to, że nie będzie skutecznym zawodnikiem na torze, bo to się okaże po pierwszych wyjazdach. Tak, Sebastian na przykład wrócił w tej chwili z obozu, na którym był z drużyną z Poznania i jest kolejny jakiś tam krok do przodu, bo będąc z nami korzystał tylko z nart biegowych, a będąc już teraz z drużyną z Poznania, zaczął zjeżdżać także na nartach i to podobno kilka wywrotek zaliczył, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, także tu bym był też spokojny, bardziej się martwię o to, żeby gdzieś to tam z tyłu głowy nie siedziało, ale do tego potrzeba kilku wyjazdów na tor, kilku wyjazdów spod taśmy i myślę, że chłopaki przełamią, o ile jakąkolwiek mają jakieś przeciwwskazania czy lęki w kontakcie z zawodnikiem, to się wszystko uda wyprostować i popracujemy nad tym, żeby byli skuteczni w sezonie.
W każdy wtorek o 12.30 i 17.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.